Epifaniczny tom czwarty, rozdział szósty. Ród, typ i antytyp. Opuszczenie ludu prawdy i udanie się do kościoła nominalnego oraz powrót z nową klasą w boskim planie, pokłosie od 1881 do 1916. Działalność młodocianych godnych oraz przychylność Jezusa wobec nich od grudnia 1918 do lipca 1919. Jezus skutecznie służy młodocianym godnym od lipca 1919 do 1921. Pytania berańskie. W artykule obejmującym 6 strażnic. Od 15 września do 1 grudnia 1932 roku, J.F.R. usiłuje przedstawić historię z Księgi Rut jako typ ruchu, który prowadzi, zwodzi, on od końca roku 1916. Zabiegi te to kolejny przykład jego intencji, małego papieża Małego Babilonu, zmieniania czasów i praw. Kilka razy obiecaliśmy podać braciom wyjaśnienie w typie i antytypie Księgi Rut i w krótkości uczynimy to teraz. Posłuży ono także jako jednoznaczne obalenie nierozsądnych interpretacji przedstawionych przez J.F.R. na temat tej księgi. Uważamy, że skoro na ten temat pojawia się błąd, na czasie staje się prawda o nim. By zaoszczędzić miejsca, będziemy komentować wersety, odwołując się do nich poprzez ich numer, a nie cytowanie. W trakcie czytania tego wyjaśnienia dla jasności prosimy zatem sięgać do odpowiednich wersetów Księgi Rut. Rozumiemy, że w antytypie wydarzenia tej księgi biegną od roku 1844 do 1921. Głód, werset pierwszy. Przedstawia brak nowej prawdy wśród ludu Bożego po rozczarowaniu z roku 1844 aż do 1874. Betlejem, dom chleba, jest typem sfery biblijnej prawdy na czasie, a bardzo mało było jej w ciągu 30 wspomnianych lat, czego typem jest mała ilość chleba w Betlejem w czasie głodu. Elimelech, wersety pierwszy i drugi, potężny król, co jest lepszym tłumaczeniem niż, mój Bóg jest królem, reprezentuje wodzów z utracjuszy koron, którzy brali udział w ruchu Millera i którzy po roku 1844 powrócili do kościoła nominalnego, Moabu, od ojca, kościoła nominalnego, rozwiniętego przez wodzów z utracjuszy koron. Antytypicznego Lota. Noemi, przyjemny charakter, miłe usposobienie, przedstawia utracjuszy koron wśród zwiedzionych. Machlon, chorowity, oraz Kilion, usychający, zniszczenie, są kolejno typami bardziej i mniej wiernych wodzów wśród usprawiedliwionych z wiary. Gdy byli w ruchu Millera, w większym lub mniejszym stopniu byli na swych stanowiskach owocni, Efratejczycy. Juda znaczy chwalony i przedstawia tutaj sferę, w której przebywanie jest dla ludu Bożego godne pochwały. Udanie się przez nich do Moabu było niewiernością i jest typem niewierności odnośnych antytypów, powracających do kościoła nominalnego. Śmierć Elimelecha, werset trzeci. Reprezentuje zagaszenie duchowości wodzów utracjuszy koron przez światowe warunki w kościele nominalnym. Ich nowe stworzenia zasnęły. Opuszczenie w ten sposób Noemi i jej synów jest typem pozbawienia ich antytypów pomocy i społeczności ze strony tak zeświadczałych wodzów z utracjuszy koron. Poślubienie moabskich żon przez Machlona i Kiliona, werset czwarty, przedstawia to, że obydwie grupy wodzów tymczasowo usprawiedliwionych łączą się z dającymi się poprowadzić tymczasowo usprawiedliwionymi, którzy w charakterze odpowiadają kolejno dwóm grupom wyżej wspomnianych wodzów usprawiedliwionych, Orpa, sztywnego karku, Uparta, przedstawia tych łączących się z wodzami mniej wiernych usprawiedliwionych, natomiast ród, przyjaźń, tych łączących się z wodzami bardziej wiernych z usprawiedliwionych. Mieszkanie przez nich w Moabie przez 10 lat jest typem całego czasu pozostawania w kościele nominalnym przez utracjuszy koron i ich usprawiedliwionych towarzyszy. Śmierć, werset 5, Mahlona i Kiliona w Moabie jest typem zagaszenia właściwego ducha wodzów usprawiedliwionych przez warunki w kościele nominalnym, ich usprawiedliwienie zanikło. Utrata przez Noemi męża i synów jest typem tego, jak członkowie spośród utracjuszy koron są opuszczani przez niewiernych, do których lgną ich serca. Przedstawia to duchowe osierocenie, czego potwierdzeniem jest opłakiwanie przez nią tego faktu, wersety 20 i 21, wskazujące, że antytypy dostrzegają duchowe osierocenie, jakiego doświadczyli w nominalnym kościele z powodu opuszczenia społeczności ze świętymi. Ponowne udzielenie przez Boga chleba Izraelowi, werset 6, jest typem udzielenia przez Niego prawdy paruzji, spożycie przez Eliasza drugiego placka i wypicie przez Niego drugiego naczynia z wodą, czego początki datują się na powrót naszego Pana w roku 1874, przy czym pierwszą częścią tego chleba była niewidzialność powrotu Pana, która w tym roku stała się zrozumiała. Usłyszenie o tym przez Noemi jest typem tego, jak członkowie z utracjuszy koron, którzy między rokiem 1844 i 1874 powrócili do kościoła nominalnego, dzięki poselstwu podawanemu między rokiem 1874 a 1878 dowiedzieli się, że prawda ponownie się rozwija oraz staje się zrozumiała i obfita. Postanowienie jej i jej synowych, by udać się w drogę powrotną, przedstawia zainteresowanie się antytypów prawdą będącą wówczas na czasie, co z boskiego punktu widzenia zmierzało do ponownego przybycia utracjuszy koron do ruchu prawdy. Ich wyjście, werset 7, z miejsca zamieszkania w kierunku ziemi Izraela reprezentuje rozpoczęcie przez nich zbliżania się do prawdy paruzji i oddalania się od błędów i praktyk nominalnego kościoła, których dotąd się trzymali, przy czym postępu tego dokonywały wszystkie trzy klasy. Pierwsze wezwanie Noemi do jej synowych, by powróciły do swego ludu, nie przedstawia słów, lecz czyny nowych stworzeń będących utracjuszami koron i zmierzających w kierunku sfery prawdy i jej ducha, która jest antytypicznym Kanaanem. Czyny te w pewnym sensie miały blokujący wpływ na bardziej i mniej wiernych z tymczasowo usprawiedliwionych, tak jak słowa Eliasza do Elizeusza, by ten zawrócił, nie reprezentują słów, lecz czyny wiernego maluczkiego statka, które były odpychające dla utracjuszy koron, co antytypiczny Elizeusz z pewną trudnością pokonał. Niewątpliwie trudności na drodze postępowania w prawdzie, w przeciwieństwie do dróg kościoła nominalnego, wiernie znoszone przez antytypiczną Noemi, lecz trudniejsze do zniesienia dla innych, należały do tych rzeczy, które sprawiały, że wydawało się, iż ona zabrania im iść za sobą. Łatwiejsza droga wygodnego urządzenia się w życiu kościoła nominalnego, stojąca w kontraście do zniechęcającej postawy antytypicznej Noemi, sprawiała, że jej postępowanie mówiło im, iż w antytypicznym Moabie znajdą one dostatek i odpowiednich towarzyszy, werset 8 i 9. Pocałowanie przez Noemi Orpy i Rut jest typem miłości utracjuszy koron do usprawiedliwionych przy perspektywie rozstania. Płacz Orpy i Rut przedstawia smutek obydwu odnośnych antytypicznych klas na myśl o rozstaniu. Szczególnym rodzajem wierności Noemi, w przeciwieństwie do metod, nauk i praktyk nominalnego Kościoła, było przedstawianie przez nią prawdy na temat stanu śmierci, wiecznych mąk, wysokiego powołania, próby w przyszłości oraz restytucji, która była w sprzeczności z poglądami pasterzy i przewodników owiec. Wzbudzało to ich otwarty sprzeciw. Antytypiczna Ruth i Orpa, pozbawione antytypicznego Mahlona i Kiliona jako swych symbolicznych mężów, pragnęły grupy innych wodzów, męża, werset 9, oczekując, że staną się nimi pasterze i przewodnicy owiec. Postępowanie antytypicznej Noemi, wcale nie lgnącej do nich, przez pewien czas kazało się im zastanawiać, czy iść za nią dalej, ponieważ podążanie za nią pozbawiłoby ich tych antytypicznych mężów. Zatem to postępowanie antytypicznej Noemi i jego wpływ na pasterzy i przewodników owiec przez pewien czas mówiły do nich w umysłowej postawie, jaką Ruth i Orpa zajmowały wobec takich pasterzy i przewodników owiec, by opuścić Noemi w celu zdobycia ich jako swych symbolicznych mężów. Warunki te stanowiły więc dla nich pewną przeszkodę. Pokonały one te przeszkody, stawiając miłość do Pana, prawdy i antytypicznej Noemi ponad pragnienie pozyskania pasterzy i przewodników owiec jako symbolicznych mężów, wodzów. Jak dotąd obydwie klasy dobrze sobie radziły. Druga próba Noemi, wersety od 11 do 13. Odesłania swych synowych oparta była na przesłankach jej zbyt starego wieku, by mieć dzieci, nieposiadania przez nią męża oraz zbyt długiego czasu oczekiwania na jej ewentualne dzieci, które mogłyby się stać ich mężami, gdyby miała męża i mogła rodzić dzieci. Oto czyny antytypicznej Noemi oraz ich wpływ, który antytypicznej Ruth i Orpie, pragnącym zdobyć antytypicznych mężów, wodzów, powiedziały antytypicznie to, co Noemi powiedziała Ruth i Orpie, dawanie świadectwa prawdzie w kościele nominalnym przez antytypiczną Noemi nie pozyskało nikogo, kto dawałby nadzieję na stanie się wodzem, choć niewątpliwie pozyskała ona dodatkowe osoby do klasy Ruth i Orpy, czy mogę jeszcze urodzić synów? Werset 11. Klasa antytypicznej Noemi nie miała też żadnych towarzyszy, którzy mogliby działać jako jej wodzowie, mąż. Werset 12. Nawet gdyby te dwie przeszkody mogły być pokonane, bardzo powolny postęp w pozyskiwaniu innych przez antytypiczną Noemi stanowił zbyt długi okres na to, by antytypiczna Ruth i Orpa czekały na wodzów, których łatwo mogłyby uzyskać przez przyjęcie za swych wodzów przywódców kościoła nominalnego, mężów, werset 13. Ruth była jedynym celem trzeciej próby Noemi, werset 15. Ludem antytypicznej Orpy był nominalny lud Boży, a jego bogami, wyznania. Dostarcza to nam wskazówki co do tego, co stanowiło trzecią próbę antytypicznej Noemi. Pełne odrzucenie przez nią wyznań, bogów, werset 15, i zdecydowanie, by opuścić kościół nominalny przez pewien czas odpychająco wpływały na antytypiczną Ruth, która wierzyła, że świętym obowiązkiem jest trzymanie się wyznań kościoła nominalnego jako boskich wyroczni i że lud Boży nie powinien opuszczać kościoła nominalnego jako rzecznika, przewodu Boga. Z tego powodu postępowanie antytypicznej Noemi początkowo odbierane było przez nią jako bezbożne i w naturalny sposób sugerowało jej, że lepiej będzie porzucić takie bezbożne nauki oraz społeczność i powrócić do nauk i społeczności w kościele nominalnym. Tak jak Ruth pokonała jednak trzecią przeszkodę w podążaniu za Noemi, tak klasa Ruth pokonała przeszkody na drodze do poświęcenia. Jej słowa do Noemi, by przestała ją zniechęcać, przedstawiają prawdziwe przeciwstawienie się przez tę klasę odnośnym przeszkodom. Jej bardzo wzruszające słowa z wersetów 16 i 17, w których zawiera się jej zdecydowanie, by bez względu na cenę aż do śmierci wiernie trwać przy Noemi, jej ziemi, ludzie i Bogu, są typem aktu poświęcenia się klasy Rut. Akt ten jest zdecydowaniem, by aż do śmierci trzymać się Pana, prawdy, jej ducha i braci z obydwu poświęconych klas. Decyzja Rut uczyniła ją cudzoziemką w Izraelu. Od chwili tej decyzji jest ona typem tych wiernych tymczasowo usprawiedliwionych, którzy poświęcają się, lecz nie są spładzani z ducha, młodocianych godnych. Kanaan przedstawia sferę prawdy i jej ducha, a urodzeni w ziemi są typem spłodzonych w prawdzie i jej duchu, zatem ci, którzy mieszkali w ziemi, lecz nie urodzili się w niej, przedstawiają tych, którzy mieszkają w prawdzie i jej duchu, lecz nie są spłodzeni z ducha, młodocianych godnych. Tak jak Noemi przestała, werset 18, zniechęcać Rut do podążania za nią, tak postępowanie nowych stworzeń przestaje być zniechęcające dla tych, którzy podejmują pełne poświęcenie i wiernie zachowują jego ducha. Ich dalsza podróż do Betlejem, werset 19, jest typem tego, jak tacy wierni utracjusze koron oraz wierni młodociani godni wytrwale rozwijali się w prawdzie i jej duchu, aż zupełnie weszli do biblijnej prawdy na czasie oraz do grona tych, którzy się w niej znajdowali. Powrót do oddzielonej od Babilonu klasy świątnicy, którą ci sami bracia kiedyś opuścili, wzbudził oczywiście wielkie zainteresowanie wśród tych, którzy pozostali w oddzielonej od Babilonu klasie świątnicy i pamiętali tych, którzy kiedyś odeszli, a teraz, w czasie żniwa, wracali. Właśnie to jest pokazane w poruszeniu całego miasta z powodu Noemi, pytającego, czy to jest Noemi? Możemy być pewni, że zostali serdecznie przyjęci w antytypie, tak jak Rut została przyjęta w typie, ponieważ przybycie przez nią do Betlejem w typie i antytypie poruszyło lud prawdy. Słowa Noemi, werset 20, dowodzą, iż była ona przekonana, że Pan ukarał ją za odejście od społeczności z ludem Bożym, Izraelem. Słowa i stan antytypicznej Noemi mówiły o rozczarowaniach i stratach doznanych w latach błędu, widocznych dla duchowych Izraelitów, którzy pomimo lat głodu od 1844 do 1874 pozostali w prawdzie i jej duchu, chociaż postępująca prawda była w tamtych latach bardzo skąpa. Zgodliwy charakter klasy Noemi, pokazany w znaczeniu imienia Noemi, przyjemny charakter, miłe usposobienie, który sprawił, że zbyt szybko zgadzała się na złe wskazówki swych wodzów, uczynił ją podatną na gorzkie, mara, doświadczenia w postaci rozczarowań i strat. Drodzy bracia, zawsze tak jest, gdy ktoś odchodzi od prawdy i jej ducha do błędu i świata. Powinno to uczynić nas czujnymi na lekkomyślne spełnianie wskazówek wodzów, szczególnie w obecnym czasie, gdy niemal wszyscy wodzowie wśród ludu Pana stali się zwodzicielami. Opłakiwanie przez Noemi swego zubożonego stanu jako kar od Pana, werset 21, przedstawia słowa i czyny klasy Noemi po powrocie do klasy świątnicy oraz prawdy paruzji i jej ducha. Werset 22 stanowi skrótowe powtórzenie treści wersetów od 19 do 21 w celu ich podkreślenia, co wskazuje na fakt, w jaki sposób Pan podkreślał to, że niektórzy z braci, którzy między rokiem 1844 a 1874 odeszli od oddzielonej od Babilonu klasy świątnicy, powracali do swej pierwszej miłości i począwszy od roku 1878 przyprowadzali ze sobą wierną klasę niespłodzonych poświęconych jednostek. Dla chronologii antytypu godne uwagi jest stwierdzenie, że Noemi i Rut powróciły na początku żniwa jęczmiennego. W Palestynie żniwo jęczmienne poprzedza żniwo pszeniczne. Jak wszyscy wiemy, pszenica jest bardziej wartościowym ziarnem niż jęczmień. Żniwo pszeniczne jest typem tej części żniwa, w czasie której pozyskiwani są zwłaszcza wytrwali członkowie maluczkiego statka, natomiast żniwo jęczmienne przedstawia tę część żniwa, w czasie której pozyskiwani są przede wszystkim ci, którzy stali się utracjuszami koron. Jak pamiętamy, przypowieść o groszu pokazuje, że większość powołanych między godziną pierwszą a jedenastą stała się utracjuszami koron, natomiast większość tych pozyskanych po godzinie jedenastej aż do końca dnia, zachowała korony. Te dwa okresy żniwa oraz ich gromadzenia są kolejno pokazane w typie przez czas żniwa jęczmiennego i pszenicznego oraz ich gromadzenia. Przybycie Noemi i Rut do Betlejem na początku, choć nie na samym początku, żniwa jęczmiennego przedstawia zatem pewnych utracjuszy koron, którzy kiedyś byli w ruchu prawdy Millera, a następnie opuścili go i powrócili do kościoła nominalnego, a teraz, od roku 1878 do 1881. Powracali do teraźniejszej prawdy i przyprowadzali ze sobą niespłodzone poświęcone jednostki. Przychodzili więc oni do prawdy w okresie pierwszego wezwania, od roku 1874 do 1881, co było na początku antytypicznego żniwa jęczmiennego. Jak wykazał bowiem nasz pastor, zupełność pogan weszła w roku 1878, Parauzyjny tom 2, strona 213, porównaj ze stroną 218, akapit 1 i 223, akapit 3. Następnie byli oni doświadczani do roku 1881. Kiedy to niektóre korony zostały utracone, co sprawiło, że począwszy od roku 1881 konieczne stały się szczególne wezwania, co dowodzi, że w roku 1881 ogólne powołanie całkowicie się zakończyło. Z tego powodu nie było wolnych koron dla klasy Rut, poświęcającej się i przychodzącej do prawdy między rokiem 1878 a 1881. Po tym roku w dalszym ciągu przedstawia ona tych, którzy nie otrzymują koron, ponieważ tak jak wskazuje typ, w antytypie w dalszym ciągu pozostaje ona antytypiczną cudzoziemką w antytypicznej ziemi. Fakty antytypu dowodzą zatem, że pierwszy rozdział Księgi Rut jest typem wydarzeń od roku 1874 do 1881. Przechodzimy obecnie do krótkiego wyjaśnienia drugiego rozdziału Rut, gdzie przekonamy się, że w antytypie jego wydarzenia biegną od roku 1881, gdy zaczęło się pokłosie, do roku 1916, kiedy dobiegło ono końca. Utracjusze koron, werset pierwszy, mają naszego Pana jako antytypicznego krewnego, jako antytypicznego Boaza, który jako taki był krewnym antytypicznego Elimelecha. Władza i bogactwo Boaza przedstawiają władzę i bogactwo baranka, który okazał się godny między innymi odziedziczenia mocy i bogactwa, objawienie rozdział 5 werset 12. Gorliwa Rut, werset 2, jako jedna z cudzoziemców w ziemi, dostrzegająca sposobności zbierania pokłosia, jest typem młodocianych godnych, gorliwych wprawdzie, lecz niespłodzonych z ducha, którzy począwszy od roku 1881 dostrzegają, że mają sposobności służenia w żniwie. Prośba Ruth wobec Noemi, by ta zachęciła ją do zbierania pokłosia, jest typem młodocianych godnych szukających u swych towarzyszy z utracjuszy koron zachęty do zbierania pokłosia w żniwie nowych stworzeń. Pole, na którym Ruth miała znaleźć względy jego właściciela, wersety 2 i 3, by zbierać pokłosie, przedstawia oczywiście sferę służby, w której nasz Pan jest głównym żeńcą, ponieważ to on jest bliskim krewnym teścia młodocianych godnych, antytypicznego Elimelecha. Zbieranie przez nią kłosów za żeńcami wśród snopów, wersety 3 i 7, przedstawia drugorzędną rolę, jaką młodociani godni mieli w zborach po żeńcach z maluczkiego statka. Przybycie Boaza z Betlejem, werset 4, i pobłogosławienie jego żeńcom jest typem wyjścia przez naszego Pana ze spichlerza postępującej prawdy, by błogosławić swych własnych żeńców, oraz rzeczywistego ich błogosławienia. Ich gorące życzenie błogosławień z dw Bożych dla Boaza jest typem modlitw żeńców z maluczkiego statka o błogosławienie naszego Pana w jego dziele żniwa. Boaz, werset 5, pytający swego nadzorującego żeńce o tożsamość Ruth jest typem naszego Pana wzbudzającego w umyśle onego sługi pytanie co do tożsamości antytypicznego cudzoziemca, młodocianych godnych. Miało to miejsce począwszy od roku 1881, jak pokazują to różne artykuły strażnicy. Odpowiedź nadzorującego żeńcy, werset 6, przedstawia wyjaśnienie onego sługi, podawane w strażnicach począwszy od roku 1881. Że poświęcało się więcej osób niż było dostępnych koron i że taka nadwyżka poświęcających się stanowi zatem klasę samą w sobie, niespłodzonych poświęconych, których na podstawie młodzieńców z Joela rozdziału 2 wersetu 28 nazywamy obecnie młodocianymi godnymi, w odróżnieniu od i w częściowym nawiązaniu do starożytnych godnych. Wskazywał on również na ich związek z braćmi z utracjuszy koron, czego typem jest wzmianka nadzorcy o związku Ruth z utracjuszami koron, którzy powrócili z kościoła nominalnego. Pochwała nadzorcy, werset 7, dla chęci Ruth zbierania kłosów oraz jej pracowitości, w najlepszych manuskryptach wersetu 7 w ostatnim zdaniu znajduje się słowo nie. Powinno być ono zatem przetłumaczone następująco, nie siedziała, odpoczywając, w domu, ani, trochę, jest typem łaskawego uznania okazywanego przez onego sługę dla gorliwości do służby u młodocianych godnych oraz jego pochwały dla ich pracowitości. Zwrócenie się Boaza do Ruth, werset 8. Przedstawia posłanie przez naszego Pana młodocianym godnym właściwego na czasie przesłania, dostosowanego do ich stanu. Stwierdzenie słuchaj, córko moja przedstawia zarówno pełną czułości troskę naszego Pana córko, oraz zachęcanie ich przez niego, by słuchali przesłania onego sługi na ich temat. Pouczenie jej przez Boaza, werset 8. By pozostawała na jego polu i zbierała kłosy przy jego służących oraz by nie chodziła do innych jest typem zachęcania młodocianych godnych przez naszego Pana, by pracowali na żniwnym polu naszego Pana wraz z jego wiernymi poświęconymi oraz by nie porzucali tej pracy pokłosia dla jakiejkolwiek innej pracy. Zachęta Boaza, werset 9. By zwracała ona swe oczy na pole, na którym pracują jego służące, przedstawia naszego Pana zachęcającego młodocianych godnych, by poprzez badanie zwracali baczną uwagę na prawdziwą pracę żniwa oraz by służyli z wiernymi poświęconymi jednostkami, służącymi. Zapewnienie ród przez Boaza, że ostrzegł młodzieńców, by nie wyrządzali jej krzywdy, jest typem zapewnienia młodocianych godnych przez naszego Pana, że wezwał on zdolniejszych sług prawdy, by z powodu swych słów, zachowania czy czynów nie byli przyczyną potykania się młodocianych godnych. Udzielenie jej przez Boaza, werset 9, przywileju zaspokajania pragnienia wodą wydobywaną przez młodzieńców przedstawia zapewnienie tej klasy przez naszego Pana, że mają przywilej korzystać z wód żywota czerpanych ze studni prawdy, Biblii, przez pielgrzymów i starszych. Antytypy słów Boaza do ród zostały podane przez naszego Pana przez odnośne artykuły strażnicy począwszy od roku 1881. Pokorne i pełne czci uznanie przez ród łaskawości Boaza oraz jej zdziwienie, dlaczego ona, cudzoziemka, jest tak uprzywilejowana, werset 10. Przedstawia pokorne i pełne czci uznanie przez młodocianych godnych łaskawości naszego Pana wobec nich oraz ich zdziwienie, dlaczego oni, niespłodzeni w prawdzie, cudzoziemka, zostali zaszczyceni przywilejami wzrastania w wiedzy, głoszenia i praktykowania prawdy. Boaz wyjaśnił, werset 11, że powodem jego postępowania w stosunku do niej jest to, że wybrała ona Boga Izraela, ziemię Izraela i lud Izraela jako swego Boga, ziemię i lud, a także to, że porzuciła bogów, ziemię i lud Moabu. Jest to typem zapewnienia młodocianych godnych przez naszego Pana, za pośrednictwem stosownych artykułów strażnicy, później za pośrednictwem parauzyjnego tomu 3 i 6. A następnie za pośrednictwem kolejnych artykułów i pytań strażnicy, że wybranie przez nich Jehowy, jego prawdy, jej ducha i jego ludu, jako ich działu przez poświęcenie, a także porzucenie przez nich grzechu, błędu, samolubstwa i światowości oraz tych, którzy te rzeczy praktykowali, a także ziemi, w której rzeczy te były praktykowane, były powodem jego postępowania wobec nich. Jego życzenie jej, werset 12, aby za swoje uczynki osiągnęła boską nagrodę, przedstawia spowodowanie przez naszego Pana, za pośrednictwem jego słowa, ducha i opatrzności, chętnie oferowanych tej klasie, by jej udziałem stały się błogosławieństwa, jakie Bóg przewiduje dla młodocianych godnych, którzy szukają schronienia u Boga duchowego Izraela. Odpowiedź ta również została podana w powyżej wspomnianej literaturze. Odpowiedź Rut, werset 13, przedstawia modlitwę młodocianych godnych o dalszą łaskę Jezusa. Podanie przez nią powodu, werset 13, swojej śmiałości do wyrażenia takiego pragnienia jest typem stwierdzenia przez młodocianych godnych, że dotychczasowa łaskawość Pana w obdarowywaniu ich słowami i aktami przyjaźni i pociechy zachęciła ich do proszenia o dalszą łaskę dla niespłodzonych poświęconych jednostek. Zaproszenie jej przez Boaza, werset 14, do uczestniczenia w posiłku, jaki przygotował on dla swych pracowników, zarówno w jego potrawach łagodniejszych, jak i tych bardziej ostrych, ocet był wówczas przyprawą, przedstawia naszego Pana zapewniającego tę klasę o jego życzeniu, by karmili się oni prawdą w jej łagodniejszej i ostrzejszej postaci, co także widoczne jest w różnych artykułach strażnicy, zapraszających ich do tego. Przyjęcie zaproszenia przez ród przedstawia przyjęcie antytypicznego zaproszenia przez młodocianych godnych. Zajęcie przez ród miejsca, werset 14, obok żniwiarzy przedstawia karmienie się prawdą przez młodocianych godnych razem ze sługami prawdy jako żeńcami. Podanie jej przez Boaza prażonego ziarna przedstawia podawanie tej klasie przez naszego Pana apetycznie przygotowanego pokarmu za pośrednictwem strażnicy, i tym podobne, Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 37. Jej jedzenie aż do syta jest typem zaspokojenia prawdą ich głodu prawdy. Odejście przez nią, werset 14, od miejsca posiłku do pracy jest typem tego, że zamiast marnować czas na próżne spekulowanie, klasa ta używa do służby sił zaczerpniętych z niezbędnego pokarmu dla poświęconego serca i umysłu. Polskie tłumaczenia Biblii błędnie oddają końcówkę wersetu 14. Zamiast i jeszcze jej zostało powinno być, i odeszła, przepis tłumacza. Polecenie Boaza wydane młodzieńcom, by pozwalali jej zbierać kłosy wśród snopów oraz by nie zawstydzali jej, błędnie przetłumaczone jako robienie wymówek, oraz by celowo pozostawiali na jej drodze sporo kłosów i nie strofowali jej, wersety 15 i 16, przedstawia polecenia naszego Pana wobec sług prawdy, szczególnie poprzez artykuły strażnicy, by zachęcali młodocianych godnych do prób pozyskiwania innych dla prawdy, by powstrzymywali się od takich słów lub czynów, które pobudzałyby ich do duchowej nieczystości, by celowo stawiali na ich drodze sposobności służby oraz by nie gromili, nie lekceważyli ani nie ganili ich. Zbieranie kłosów przez ród cały dzień i wymłócenie jej zbioru, werset 17, jest typem pracowitości i skuteczności młodocianych godnych w zdobywaniu i rozwijaniu nowych stworzeń. Efa wynosiła około jednego buszla, buszel to miara objętości, pojemności, materiałów sypkich, stosowana w krajach anglosaskich, która wynosi około 35 litrów, przepis tłumacza, a zebranie pełnej efy w jeden dzień było czymś niezwykłym, co wskazuje na wielkie powodzenie, jakiego Pan udzielił młodocianym godnym zbierającym kłosy. Przyniesienie przez ród, werset 18, jej zbioru do miasta przedstawia przyprowadzenie przez młodocianych godnych ich zbioru pokłosia do prawdy na czasie. Przyniesienie przez nią zbioru do Noemi jest typem przedstawienia przez młodocianych godnych ich zbioru towarzyszom z utracjuszy koron. Zobaczenie przez Noemi, werset 18, tego zbioru jest typem zwrócenia przez utracjuszy koron uwagi na tych, których młodociani godni pozyskali dla prawdy. Wyniesienie przez Noemi jedzenia, jakie pozostawiła dla ród, przedstawia udzielenie przez utracjuszy koron klasie ród takiego rodzaju duchowego pokarmu, jaki uważali oni za najlepszy dla niej, gdy sami już się nim nasycili. Polskie przekłady Biblii błędnie sugerują, że to ród dała Noemi to, co pozostało z jej posiłku, przepis tłumacza. Pytania Noemi, werset 19, wskazujące na jej zdziwienie powodzeniem ród, przedstawiają zdziwienie utracjuszy koron tym, gdzie można było pozyskać dla prawdy tak wielu. Zauważenie przez Noemi, że ród musiała dostąpić szczególnej łaski, by odnieść takie powodzenie, oraz życzenie przez nią dobra temu, który tę łaskę jej okazał, błogosławiony niech będzie ten, który zwrócił na ciebie uwagę, jest typem tego, że utracjusze koron rozumieją, iż młodociani godni dostąpili wielkiej łaski w postaci powodzenia w służbie i że dobrze życzą oni temu, który tę łaskę im okazał. Stwierdzenie przez ród, werset 19, że osobą tą był Boaz jest typem przypisania przez młodocianych godnych swego powodzenia Panu, w którego żniwie pracowali. Noemi, życząca, werset 20, błogosławieństwa Boazowi za jego życzliwość wobec żywych i umarłych, przedstawia utracjuszy koron, życzących naszemu Panu powodzenia w jego dziele za jego łaski wobec wodzów z utracjuszy koron i tymczasowo usprawiedliwionych wchłoniętych przez Kościół nominalny oraz wobec utracjuszy koron i młodocianych godnych w prawdzie. Stwierdzenie przez nią, że Boaz należał do tych, którzy mieli prawo do wykupu, jest typem utracjuszy koron nauczających młodocianych godnych, że nasz Pan należy do tych, którzy mają prawo uznania młodocianych godnych za klasę samą w sobie i który chętnie może przyjąć ich do siebie i używać ich. Rut Moabitka, werset 21, mówiąca Noemi, że Boaz powiedział jej, by zbierała kłosy w ścisłej współpracy z jego żniwiarzami do końca żniwa, jest typem mówienia przez młodocianych godnych, słowem i czynem, utracjuszom koron, że Jezus zaprosił ich do zbierania kłosów aż do końca żniwa, co w jego aspekcie pokłosia oznacza aż do roku 1916. Wypowiedź Noemi, werset 22, że dobrze będzie, jeśli ród nadal będzie trwać przy służących Boaza, a złem byłoby dla niej znaleźć się na polu innego i zbierać tam kłosy, przedstawia zachęcanie młodocianych godnych przez utracjuszy koron, słowem i czynem, by dla własnego dobra w dalszym ciągu pracowali na żniwnym polu Pana razem z jego wiernymi poświęconymi i w żadnym wypadku nie dawali się odprowadzić do innej pracy niż zbieranie kłosów w żniwie Pana. Gdyby się okazało, że to czynią, oznaczałoby to utratę łaski Pana. Zastosowanie się Rut do sugestii Noemi, werset 23, jest typem tego, że młodociani godni zastosowali się do odnośnej sugestii utracjuszy koron. Fakt, że Rut czyniła to aż do końca żniwa jęczmiennego, przedstawia młodocianych godnych zbierających kłosy na żniwnym polu Pana od roku 1881 do lutego 1908, kiedy to antytypiczne żniwo jęczmienne dobiegło końca, ponieważ data ta wyznacza początek godziny 11, gdy rozpoczęło się antytypiczne żniwo pszeniczne. Czynienie tego przez nią aż do końca żniwa pszenicznego przedstawia młodocianych godnych zbierających członków maluczkiego statka od lutego 1908 do Paschy 1916 roku, kiedy to zebrany został ostatni członek maluczkiego statka. Nasze rozważania dowodzą więc, że antytyp drugiego rozdziału Rut miał miejsce w czasie okresu zbierania kłosów, od 1881 do 1916 roku. Pozostawanie Rut z Noemi przez cały okres żniwa jest typem pozostawania młodocianych godnych z utracjuszami koron aż do końca żniwa. Trzeci rozdział Rut w antytypie obejmuje okres od grudnia 1918 do lipca 1919 roku. Potwierdzą to fakty antytypu, jakie obecnie przedstawimy. Jak pamiętamy, tom siódmy i zwolennicy towarzystwa twierdzili, że drzwi do wysokiego powołania zostaną zamknięte w czasie Paschy 1918 roku. W rzeczywistości zostały one zamknięte 16 września 1914 roku, jeśli chodzi o spładzanie nowych jednostek, chociaż zbieranie pokłosia w postaci wiernych spłodzonych trwało aż do Paschy 1916 roku. Ten pogląd przyjaciół z towarzystwa słusznie doprowadził ich do wniosku, że jeśli chodzi o nowych poświęcających się, będą oni stanowić klasę współczesnych, dosłowny biblijny termin to młodocianych, godnych. Pozyskiwanie takich było jednym z przywilejów służby stojących przed zwolennikami towarzystwa. Myśli te zostały podane w reprintach od 6358 do 6360. Były one wyrażane przez dobrych utracjuszy koron w strażnicy w czasie badań i rozmów. Ich źli wodzowie byli wtedy w więzieniu. Wszyscy wiemy, że w tamtym czasie było to powszechnie czynione wśród utracjuszy koron. Oznaczało to, że począwszy od tego czasu młodociani godni jako klasa mieli wychodzić na plan pierwszy w błogosławieniu i służbie, tak jak stosowne dyskusje z tamtych czasów wysuwały ich na plan pierwszy w ówczesnych badaniach. Jest to antytypem słów Noemi, dobrych utracjuszy koron, wypowiedzianych do Rut, werset pierwszy, odnośnie jej pragnień, by Rut dobrze się powodziło. Przypomnienie Rut, werset drugi, że Boaz jest bliskim krewnym, który może dokonać wykupu, jest typem tego, jak dobrzy utracjusze koron, którzy kontrolowali wtedy pracę towarzystwa, a także byli obecni w innych grupach, na przykład wśród standfastystów, z angielskiego standfasts, czyli stójmy mocno, uznawali oni pastora Russella i prawdę paruzyjną, lecz byli przeciwni dalszemu postępowi prawdy, przepis tłumacza, zwolenników Olsona, i tak dalej, mówili młodocianym godnym, że nasz Pan Jezus może teraz uznać ich jako oddzielną klasę, wziąć ich do siebie i owocnie używać jako klasy. Poinformowanie przez nią Rut, werset drugi, że tej nocy Boaz będzie przewiewał jęczmień jest typem ogłaszania przez utracjuszy koron treści wyżej wspomnianego artykułu strażnicy oraz ustnych nauk utracjuszy koron z towarzystwa, standfastystów, zwolenników Olsona, i tak dalej, że nasz Pan w tym czasie był zajęty wielką kompanią wśród próbujących doświadczeń, przewiewał jęczmień na klepisku. Wśród tych przewiewających doświadczeń były ówczesne prześladowania. Pouczenie Rut przez Noemi, werset trzeci, by się umyła, namaściła i włożyła strojne szaty, tak by w atrakcyjny sposób mogła przedstawić się na klepisku Boazowi, przedstawia utracjuszy koron zachęcających młodocianych godnych, by w atrakcyjny sposób, oczyszczając się z nieczystości ciała i ducha oraz w świętości umysłu i serca, przedstawili się Panu jako szczególna klasa w czasie doświadczających warunków przewiewania wielkiej kompanii, oddzielania od światowości. Prawdy, jakie w tamtym czasie radowały Kościół, skompletowanie Kościoła, ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza, i tym podobne, jednocześnie radowały naszego Pana, jedzący, pijący i radujący się Boaz. Są to oczywiste fakty. Powiedzenie Noemi do Rut, by nie dawała się poznać, dopóki Boaz nie skończy jedzenia i picia, jest typem doradzania młodocianym godnym przez utracjuszy koron, by czekali, aż Pan przez swe nauki i opatrzność pokaże, że radośnie przyswoił sobie odnośne nauki i że nadszedł czas na podjęcie przez nich szczególnego wysiłku przedstawienia siebie jako młodocianych godnych, do uznania przez niego, połączenia z nim i używania ich w służbie. Tak jak w typie właściwy czas, by Rut podeszła do Boaza, werset czwarty. Nadszedł wtedy, gdy przerwał on przewiewanie jęczmienia na noc, tak w antytypie właściwy czas na to, by antytypiczna Rut udała się do antytypicznego Boaza w zamierzonym celu. Nadszedł wtedy, gdy Jezus właśnie miał przejść od pracy z wielką kompanią do pracy z młodocianymi godnymi. Instrukcja, by odkryła ona jego nogi i położyła się, werset czwarty. Jest typem napomnień udzielanych przez utracjuszy koron młodocianym godnym, by w czekaniu na Pana byli pokorni i spokojni, dopóki Pan nie podejmie ich sprawy. Powiedzenie Noemi do Rut, że Boaz powie jej wtedy, co ma czynić, przedstawia zapewnienie utracjuszy koron wobec młodocianych godnych, że Pan objawi im, co mają czynić. Obietnica Rut, że uczyni wszystko to, co powiedziała jej Noemi, jest typem zapewnień ze strony młodocianych godnych, słowem i czynem, że uczynią wszystko to, co utracjusze koron będący z nimi w społeczności im powiedzieli. Wszystkie powyższe myśli zawarte są w przytoczonym powyżej artykule strażnicy oraz towarzyszących badaniach, rozmowach i odnośnych czynach z końca roku 1918. Takimi były nie tylko oczywiste fakty tamtego okresu, lecz ten artykuł w naturalny sposób pobudzał wśród ludu prawdy takie dyskusje i czyny. Wykonanie przez Rud danych jej poleceń, werset 6, jest typem wypełnienia przez młodocianych godnych wyżej wspomnianych antytypów. Nasze zastosowanie jest więc wyraźnie oparte na faktach, ponieważ większość z nas może poświadczyć, że wydarzenia te miały miejsce wśród ludu prawdy w roku 1918. 9 grudnia 1918 roku oraz 24 grudnia 1918 roku ukazały się pierwszy i drugi numer teraźniejszej prawdy. Były to następujące artykuły, Epifania, ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza, zrywanie społeczności kapłańskiej z lewitami, prorocy i prorocy, typy i antytypy, konwencje kapłanów i lewitów, kościół kompletnie zorganizowany, jako dowód, że chociaż lewici, meraryci i gerszonici mają korporacje, które kontrolują ich pracę, kapłanom nie wolno ich posiadać, sądzenie, w odniesieniu do objawionych lewitów, oraz obrona pokoju wśród ludu Bożego, w związku z rozdzieleniem kapłanów od lewitów. Wszystkie te nauki dotyczyły relacji między maluczkim statkiem a wielką kompanią w związku z podziałem między nimi, jaki wówczas w pełni miał miejsce. Nauki te przyniosły maluczkiemu statku wielką ucztę wraz z odpowiednią radością, w której uczestniczył nasz Pan, objawienie rozdział 3 werset 20, a jego udział w nich jest pokazany przez ucztę i radość Boaza, werset 7. Położenie się przez niego na noc na skraju kopca ziarna, jęczmienia, jest typem zaprzestania na pewien czas przez naszego Pana udzielania dodatkowej uczty w odniesieniu do wielkiej kompanii i tymczasowego złagodzenia doświadczeń rozdzielania. Nic więcej nie zostało bowiem podane aż do trzeciego numeru teraźniejszej prawdy, która ukazała się 17 lutego 1919 roku. Ponieważ dystrybucja przedruku ostatnich pokrewnych czynności Eliasza i Elizeusza, który został wydrukowany na początku lutego, wśród zwolenników towarzystwa była powstrzymywana aż do lipca. Niezauważone przyjście Rut, odkrycie nóg Boaza i położenie się, werset 7, przedstawia, że zgodnie z naukami, jakie młodociani godni otrzymali i jakie zostały powyżej przedstawione, cicho, bez agitacji czy ostentacji, w skrytości swych serc, pokornie przyszli oni do Pana ze swą sprawą i w cichości czekali na jego decyzję. Zadrżenie przez Boaza, werset 8, niebanie się, co na wpół obudzony śpiący zawsze czyni. Przedstawia pierwsze ruchy naszego Pana w stosunku do klasy Rut, gdy położyła się już ona do jego dyspozycji. Obrócenie się przez Boaza i zauważenie Rut jest typem zwrócenia przez naszego Pana po raz pierwszy uwagi, polegającej na służbie wobec młodocianych godnych jako oddzielnej klasy. Miało to miejsce przez pobudzenie przez niego autora do przygotowania artykułu na temat młodocianych godnych, który ukazał się w trzecim numerze teraźniejszej prawdy, 17 lutego 1919 roku. Zapytanie Rut przez Boaza, werset 9, kim jesteś? jest typem podniesienia przez naszego Pana kwestii przed młodocianymi godnymi na temat tożsamości i faktu istnienia młodocianych godnych w odnośnym artykule, angielska teraźniejsza prawda z roku 1919, strony od 34 do 36, z roku 1920, strony od 51 do 53, z roku 1924, strony od 34 do 37, i z roku 1930, strony od 131 do 133, polskie odpowiedniki to, teraźniejsza prawda z roku 1923, strona 54, z roku 1928, strona 22, z roku 1930, strona 54, z roku 1933, strona 86, przepis tłumacza. Te i przyszłe odnośniki do angielskiej teraźniejszej prawdy podajemy do przedrukowanych artykułów, co czynimy dla wygody tych, którzy mogą nie posiadać tych wcześniejszych. Odpowiedź Rut, werset 9, przedstawia odpowiedź młodocianych godnych czytających odnośne fragmenty tego artykułu i przyznających, iż są odnośną klasą sług Pana. Prośba Rut, by Boaz rozciągnął swój płaszcz na nią na potwierdzenie tego, iż jest tym, kto może ją wykupić jako bliski krewny, przedstawia młodocianych godnych, którzy pod wpływem tego artykułu prosili Pana Jezusa, by uznał ich jako tę klasę sług i przyjął ich do takiej jedności z sobą, która uczyniłaby ich owocnymi w pracy dla Pana. Odpowiedź Boaza, werset 10, chwaląca ją za trwanie przy nim i trzymanie się go oraz staranie się o niego zamiast o młodzieńców, jest typem słów naszego Pana, poprzez odnośne fragmenty tego artykułu, wyrażających jego ocenę dla ducha wytrwałych młodocianych godnych, którzy pomimo przewagi grzechu i samolubstwa na świecie nie chcieli iść śladami tych, którzy je praktykują, czy to małych czy wielkich, lecz zamiast tego wiernie służyli i trwali przy Panu. Polska teraźniejsza prawda rok 1923, strona 58, rok 1928, strona 26, rok 1930, strona 57, rok 1933. Strona 89. Zachęta Boaza, werset 11. Nie bój się, córko moja, przedstawia naszego Pana zachęcającego młodocianych godnych przez cały ten artykuł. Obietnica Boaza, że spełni prośby Rut z powodu jej publicznie znanej cnoty jest typem naszego Pana opisującego poprzez ten artykuł obecne nagrody i przywileje młodocianych godnych z powodu ich publicznie znanej wierności w poświęceniu. Polska teraźniejsza prawda rok 1923, strona 58, rok 1928. Strona 26, rok 1930, strona 57, rok 1933, strona 89. Przyznanie przez Boaza, że należy on do tych, którzy mogą ją wykupić, oraz dodanie, że jest jeszcze bliższy wykupiciel, werset 12, jest typem naszego Pana zapewniającego młodocianych godnych, iż jest on dla nich bliskim krewnym, który może ich uznać, ale jest jeszcze bliższy krewny, pewni wodzowie wielkiej kompanii, dyrektorzy i redaktorzy jako przedstawiciele towarzystwa, którzy byli klasą bliższą młodocianym godnym niż głowa najwyższego kapłana świata, ponieważ jedni i drudzy byli lewitami. Polska teraźniejsza prawda rok 1923. Strona 56, rok 1928, strona 23, rok 1930, strona 55, rok 1933, strona 87. Polecenie dane Rut przez Boaza, werset 13, by zaczekała, aż okaże się, czy bliższy krewny zechce ją uznać i połączyć się z nią, by uczynić ją owocną, jest typem naszego Pana, który opatrznościowo opóźnił dystrybucję prawdy z maja 1919 roku. Została ona wydrukowana w lutym, ale po raz pierwszy rozprowadzona w lipcu i zawierała artykuły przekazujące bliższemu krewnemu odpowiednie ogłoszenie. Zwłoka ta została spowodowana uwięzieniem wiodących dyrektorów i redaktorów towarzystwa oraz chorobą J.F. Ruth Herforda po ich uwolnieniu. W ten sposób nasz Pan polecił tej klasie zaczekać, aż dyrektorzy i redaktorzy towarzystwa będą mieli okazję wypełnić rolę antytypicznego najbliższego krewnego. Zobowiązanie się Boaza, że jeśli ten bliższy krewny ją zawiedzie, on zajmie jego miejsce w stosunku do niej, werset 13, przedstawia naszego Pana zapewniającego młodocianych godnych, że pozostanie przy nich, jeśli inni zawiodą. To zobowiązanie wynika z faktu, że Jezus uznawał młodocianych godnych jako drugorzędną część antytypicznego Elizeusza, jak w wyniku jego opatrznościowego działania potwierdzają to ostatnie dwie grupy cytatów. Poinformowanie Rut przez Boaza, werset 13, by leżała aż do rana jest typem naszego Pana wymagającego od młodocianych godnych, by czekali na czas, jaki będzie właściwy dla niego do działania wobec nich. Spełnienie tej prośby w typie i antytypie pokazane jest w pierwszym zdaniu wersetu 14. Dyskretne postępowanie Rut oraz Boaz doradzający dyskrecję, werset 14, jest typem dyskrecji odnośnych czynów Jezusa i młodocianych godnych, co wynika też z faktu odejścia Rut, gdy ciemność uniemożliwiała jeszcze jej rozpoznanie, werset 14. Polecenie Rut przez Boaza, by wyciągnęła fartuch na przyjęcie jęczmienia, jaki chciał jej dać, przedstawia naszego Pana polecającego młodocianym godnym przygotowanie się do przynoszenia owoców w zdobywaniu utracjuszy koron jako owoców ich poświęcenia. Zawiera się to również w dwóch ostatnich cytatach, a także w teraźniejszej prawdzie z roku 1923, strona 58, roku 1928, strona 26, roku 1930, strona 57 i z roku 1933, strona 89. Spełnienie tego przez nią wskazuje na spełnienie tego przez tę klasę. Boaz odmierzający jej 6 miar jęczmienia, werset 15, jest typem naszego Pana udzielającego tej klasie niepełną liczbę utracjuszy koron jako rezultatu ich służby. Przyniesienie ich przez nią do miasta przedstawia przyprowadzenie takich utracjuszy koron do ludu prawdy przez młodocianych godnych. Praca ta miała miejsce od marca do lipca 1919 roku. Przybycie Rut do Noemi, werset 16, przedstawia przedstawienie się przez tę klasę swym towarzyszom z utracjuszy koron we wspomnianym powyżej czasie. Pytanie Noemi, kim jesteś? Jest typem pytania utracjuszy koron towarzyszących młodocianym godnym odnośnie tego, czy dowiedzieli się, że są młodocianymi godnymi. Opowiedzenie jej przez Rut, co powiedział do niej Boaz, jest typem oznajmienia przez młodocianych godnych ich towarzyszom z utracjuszy koron tego, co Pan powiedział im przez prawdy na temat młodocianych godnych, przedstawione w prawdzie z 17 lutego 1917 roku. Pokazanie przez Rut 6 miar jęczmienia, werset 17, jest typem przedstawienia przez młodocianych godnych utracjuszom koron, od dawna będącym wprawdzie, tych utracjuszy koron, jakich Pan udzielił im jako owoców ich pracy, co jest antytypem słów Boaza do Rut, by nie wracała do swej teściowej z pustymi rękami. Rada Noemi, werset 18, by Rut spokojnie czekała na Boaza, którego charakter gwarantował, że poprowadzi tę sprawę do szczęśliwego końca, przedstawia radę utracjuszy koron, by młodociani godni spokojnie i z ufnością czekali na Pana, którego charakter był gwarancją doprowadzenia przez niego tej sprawy do pomyślnego końca. Czwarty rozdział Księgi Rut obejmuje w antytypie okres od lipca 1919 roku mniej więcej do lipca 1921 roku. Boaz udający się w Rut rozdział czwarty werset pierwszy do bramy i siadający w niej reprezentuje naszego Pana przygotowującego szeroko zakrojony wśród ludu prawdy rozpowszechnianie prawd z maja oraz sierpnia 1919, ta z maja została wydrukowana w lutym, a rozprowadzana była w lipcu, które zawierały stosowne artykuły, poprzez które Jezus podał informacje będące antytypem tego, co Boaz powiedział w czwartym rozdziale Ruty w wersetach pierwszym i drugim. Przybycie do bramy przez bliższego krewnego, werset pierwszy, jest typem wodzów towarzystwa, jego dyrektorów i redaktorów, których przełożeni całkiem niedawno zostali zwolniani z więzienia, poprzez swe działania ponownie zaczęli być oni widoczni wśród ludu prawdy. Poproszenie przez Boaza, by ten zatrzymał się i usiadł w bramie, przedstawia naszego Pana, który przez stosowne artykuły prawd z maja, drukowanej w lutym, a rozprowadzanej w lipcu, oraz sierpnia 1919 roku zwrócił ich uwagę i poprosił, by zatrzymali się przed całym Kościołem i poświęcili uwagę treści tych artykułów. Spełnienie tej prośby przez bliższego krewnego przedstawia dokonanie tego w antytypie przez dyrektorów i redaktorów towarzystwa. Ogromny nakład tych artykułów, ponad 30 tysięcy pierwszego numeru i ponad 20 tysięcy drugiego, rozprowadzonych wśród zwolenników towarzystwa, musiał doprowadzić do tych dwóch skutków. 10 mężów spośród starszych miasta, werset drugi, przedstawia gotowych do współpracy wodzów 8 lewickich grup, które powstały już przed końcem antytypu wydarzeń w bramie, a także wodzów z maluczkiego statka w tych lewickich grupach oraz wodzów maluczkiego statka w ruchu Epifanii, w sumie 10. Sprowadzenie przez Boaza, werset drugi, 10 starszych i poproszenie ich, by sądzili jako świadkowie w sprawie działki ziemi Noemi, pozostawionej przez Elimelecha, jest typem naszego Pana, który przez wyżej wspomniane artykuły zwrócił uwagę 10 rodzajów przyjaźnie nastawionych wodzów w 10 wymienionych powyżej grupach i zaangażował ich jako sędziów, świadków, właściwego rozpatrzenia kwestii odnośnych spraw wielkiej kompanii. Zajęcie miejsca przez starszych, werset drugi, reprezentuje przygotowanie się antytypów do działania zgodnie z prośbą. Powiedzenie przez Boaza krewnemu o sprzedaży przez Noemi działki ziemi należącej do Elimelecha, werset trzeci, przedstawia naszego Pana ogłaszającego poprzez artykuł prawdy z września 1919 roku towarzystwo jako przewód, że przywilej uznania wielkiej kompanii jako braci, jaki wówczas był możliwy do zdobycia, lecz wcześniej nie był dostrzegany, oraz przywilej prowadzenia ich w pracy jest do zdobycia, wykupienia, przez odpowiednią pracę ofiarniczą. Teraźniejsza prawda rok 1923, strona 27, rok 1927, strona 68, rok 1931, Strona 60. Poinformowanie przez Boaza najbliższego krewnego, werset 4, że postanowił zaoferować mu sposobność publicznego nabycia ziemi jest typem podobnej deklaracji naszego Pana, przedstawionej przez część wyżej wspomnianego artykułu. Zachęcał on dyrektorów i redaktorów towarzystwa, by uznali Wielką Kompanię jako dostępną obecnie do zajęcia się nią przez Boga, ponieważ maluczkie statko zostało już skompletowane. Zachęcał także do wiernego używania przywilejów zarządzania sprawami towarzystwa w interesie Wielkiej Kompanii oraz do sumiennego czynienia tego publicznie przed całym ludem Pana, szczególnie przed 10 grupami wodzów. Oświadczenie przez Boaza, werset 4, najbliższemu krewnemu, który jako pierwszy miał do tego prawo, by zdecydował, czy skorzysta z tego prawa, reprezentuje naszego Pana, który przez te same fragmenty tego artykułu wzywał dyrektorów i redaktorów towarzystwa do zdecydowania, czy przez wierne wypełnianie swych obowiązków będą kierować sprawami towarzystwa dla korzyści Wielkiej Kompanii, odnośniki do teraźniejszej prawdy jak wyżej. Dyrektorzy i redaktorzy towarzystwa jako pierwsi mieli bowiem prawo otrzymania wyżej wspomnianych przywilejów, ponieważ do nich słusznie należała kontrolna funkcja w towarzystwie w zakresie strategii i nauczania, chociaż oni jej nie sprawowali, ponieważ funkcja ta była uzurpowana przez jednego z jego członków. Zapewnienie przez Boaza, werset 4, najbliższego krewnego, że jeśli ten nie skorzysta ze swych praw pierwszeństwa, przejmie je Boaz, jest typem naszego Pana, który poprzez te dwa artykuły pokazał dyrektorom i redaktorom towarzystwa, że jeśli oni nie wykorzystają swego stanowiska do sprawowania odpowiedniej funkcji wobec Wielkiej Kompanii jako klasy oraz wobec jej pracy, on postara się wykonać ją osobiście. Odpowiedź najbliższego krewnego do Boaza, że wypełni w tej kwestii to, co do niego należy, przedstawia twierdzenie dyrektorów i redaktorów, że w antytypie uczynią to, co do nich należy tak, jak pokazaliśmy to powyżej, jak ujął to wówczas Clayton Woodworth, za swoje zadanie wzięli zdobycie małego Benjamina. Słowa Boaza, werset 5, do bliższego krewnego, że wraz z prawem Noemi będzie musiał wykupić prawo ród do tej ziemi są typem tego, co nasz Pan oznajmił w powyższych cytatach oraz w teraźniejszej prawdzie z roku 1923, strona 61, roku 1927, strona 99 i roku 1931, strona 60 co do prośby Elizeusza o dział pierworodnego, co wskazywało na to, że Elizeusz przedstawiał dwie klasy, Wielką Kompanię i młodocianych godnych jako rzecznika do opinii publicznej, które miały prawo do pola służby towarzystwa wobec opinii publicznej, co obejmowało oczywiście służbę wobec ich własnych klas. Stwierdzenie przez Boaza, że bliższy krewny musi zatem poślubić ród, nie było tutaj kwestii poślubienia Noemi, której mąż miał z nią dzieci i wobec tego zasada lewiratu nie miała zastosowania do Noemi, jak twierdził Jotefer, by wzbudził imię zmarłego Machlona, było typem tego, że w przypadku młodocianych godnych dyrektorzy i redaktorzy towarzystwa będą musieli uznać taką klasę i połączyć się z nią w celu wydania tymczasowo usprawiedliwionych wiernych jedynego możliwego wówczas rodzaju, młodocianych godnych, którzy zajęliby miejsce zmarłego antytypicznego Machlona, zmarłego dlatego, że jego tymczasowe usprawiedliwienie zanikło. Dowodzą tego powyższe cytaty. Krewny dobrze wiedział, werset 6, że ta ziemia nie przeszłaby na niego, lecz na potomstwo ród, jako potomków Machlona, i że w ten sposób poniósłby on tylko finansową stratę dla korzyści innego. Świadomość ta oraz odmowa wejścia w taką transakcję przedstawia dyrektorów i redaktorów towarzystwa, którzy poprzez swego prezesa i redaktora naczelnego odrzucili antytypiczną propozycję antytypicznego Boaza. Uczynili to w artykule na temat godnych w Strażnicy z 15 stycznia 1920 roku, w którym zaprzeczono istnieniu młodocianych godnych i jakichkolwiek innych tymczasowo usprawiedliwionych. Towarzystwo nie chciało więc ponosić ofiar dla takiej klasy ani w celu wytworzenia jedynego rodzaju tymczasowo usprawiedliwionych wiernych, jaki był wówczas do pozyskania, młodocianych godnych, a samolubnym tego powodem była niechęć do dzielenia swych władz z taką klasą, szkodzenie swemu dziedzictwu. Artykuł, o którym mowa i którego treść była wcześniej przez kilka miesięcy dyskutowana w Bethel, został napisany przed zebraniem udziałowców w Pittsburghu, 3 stycznia 1920 roku. Zaproponowanie i pozwolenie przez bliższego krewnego, by Boaz skorzystał z możliwości wykupu jest typem rezygnacji, wyrażonej przez ten artykuł i pokrewne działania, dyrektorów i redaktorów towarzystwa z ich właściwego przywileju, w wyniku czego przeszedł on na rzecz pana. Niewykupienie własności podlegającej wykupieniu czy też dozwolenie na to, by ojcowizna, werset 7, przeszła na rzecz innego zawsze było w Izraelu źle widziane. Było to pokazane przez utykanie, gdy osoba taka musiała oddać swój but na dowód dopuszczenia się tego zła, co jest typem niewłaściwego postępowania antytypicznego Izraelity, który odmawia wypełnienia tego antytypu. Złem w Izraelu było też to, gdy mogący to uczynić brat nie zawierał małżeństwa lewiratu z wdową po swym bracie, nie posiadającą dzieci, 5 Mojżeszowa rozdział 25 wersety od 7 do 10, co przedstawia każdego odpowiedniego kandydata, który nie chce wzbudzić antytypicznego potomstwa upadłym wodzom dowolnej klasy duchowego Izraela. Oznacza to, że nadające się do tego osoby, które powinny to uczynić, odmawiają zajęcia zwolnionego miejsca przywództwa w wielkiej kompanii, by pozyskać i rozwinąć pozostałą część tej klasy, że nadające się do tego osoby, które powinny to uczynić, odmawiają zajęcia zwolnionego miejsca przywództwa w młodocianych godnych, by pozyskać i rozwinąć pozostałą część tej klasy, że nadające się do tego osoby, które powinny to uczynić, odmawiają zajęcia takiego miejsca wśród usprawiedliwionych, by pozyskać i rozwinąć pozostałą ich część, że nadające się do tego osoby w jakiejkolwiek wyższej klasie odmawiają uczynić to wobec zwolnionego miejsca w niższej klasie, takiej jak tymczasowo usprawiedliwieni. Zawarcie antytypicznego małżeństwa lewiratu jest niemożliwe dla maluczkiego statka, ponieważ jego wódz, Jezus, nigdy nie umiera, a więc maluczkie statko nigdy nie traci swego wodza. Aktem tym dopuścili się zła, a dodatkowo zostali za to oddani przez Pana innym formom zła, objawiającym ich duchowe utykanie. Zatem zdjęcie buta, danie go Boazowi i będące tego wynikiem utykanie bliższego krewnego, werset 8, przedstawia nie tylko odnośne zło dyrektorów i redaktorów towarzystwa w wyżej wspomnianym artykule, lecz także te akty zła, jakie popełnili oni w czasie głosowania na zebraniu udziałowców w dniu 3 stycznia w Pittsburghu. Odeszli oni wtedy od corocznego wybierania członków zarządu towarzystwa, czyniąc to raz na 3 lata, oraz zrezygnowali z dożywotniego wybierania dyrektorów towarzystwa, czyniąc ich kadencję 3-letnią, co było rażącym aktem hipokryzji, biorąc pod uwagę ich twierdzenia z lat 1917 i 1918 o corocznym wyborze dyrektorów i członków zarządu jako absolutnym wymogu prawa. Była to nie tylko hipokryzja, lecz chwytanie władzy i chciwość. Antytypiczne utykanie przejawiało się także w późniejszym błędnym postępowaniu i nauczaniu. Tak więc kwestia właściwego prowadzenia tej sprawy została pozostawiona antytypicznemu Boazowi, pozostawienie buta Boazowi. W przypadku Rut nie jest podane, czy zdjęła ona but i plunęła w twarz krewnego, który nie chciał jej poślubić, by spłodzić potomstwo Mahlonowi, jak zalecał Totyp, 5 Mojżeszowa rozdział 25 werset 9. Stało się tak dlatego, że okoliczności były całkowicie nietypowe, ponieważ cała transakcja była prowadzona przez Boaza zamiast Rut, i to pod jej nieobecność, podczas gdy w typie to wdowa miała występować w tej transakcji razem ze starszymi. Natomiast w przypadku najbliższego krewnego Rut w typie i antytypie but został zdjęty i doszło do antytypicznego plunięcia. Wydzieliny z ust ludu ubożego są dobrą rzeczą i są używane jako reprezentacja prawdy, ponieważ ich usta przedstawiają funkcję rzecznika Boga, objawienie rozdział 3 werset 16, Ewangelia Jana rozdział 9 werset 6, zobacz komentarz. Plunięcie komuś w twarz przedstawia używanie słów dyskredytujących i przynoszących wstyd temu, którego twarz jest opluwana. Jeśli symbolicznego plunięcia dokonuje lud Boży, przedstawia to używanie prawdy dyskredytującej i przynoszącej wstyd odnośnej osobie. Jak dowodzą tego fakty, nie tylko antytypiczny Boaz uczynił to wobec dyrektorów i redaktorów towarzystwa, szczególnie wobec ich przywódcy, lecz w miarę poznawania prawdy na ten temat czynili to również młodociani godni. Podobnie czynili i będą nadal czynić inni z ludu Bożego, czego wyraźnie nie wymaga ten typ, lecz co jest sugerowane przez rolę, jaką odgrywali starsi, i tym podobne, używając prawdy na odnośny temat, dyskredytującej i przynoszącej wstyd antytypicznemu najbliższemu krewnemu. Zwrócenie się Boaza, werset 9, do starszych i ludu jako świadków faktu, że nabył ono odnośny majątek przedstawia, że przez całe artykuły prawdy z marca 1920 roku pod tytułem Przegląd godnych, starożytnych i współczesnych, młodociani godni, przedrukowany jako rozdział 5 niniejszego tomu, oraz pewne przeszkody do owocnej służby nasz Pan wezwał 10 grup przywódców oraz wszystkich braci, by byli świadkami tego, że przejął one wszelkie odnośne prawa wielkiej kompanii i młodocianych godnych od dyrektorów i redaktorów oraz że ujawnił ich niegodziwość. Kolejne ich błędy, jakie ukazywały się w strażnicy, są dowodem ich stanu potępienia, czym są również ich kolejne złe praktyki. Boaz wzywający tych 10, werset 10, by byli świadkami, iż wykupił on Rut, by spłodzić potomstwo Mahlonowi i w ten sposób zachować w Izraelu jego rodzinne dziedzictwo, jest typem tego, jak nasz Pan w całym pierwszym, drugim i trzecim ze wspomnianych powyżej artykułów, a szczególnie w pierwszym, uznawał swój związek z młodocianymi godnymi oraz to, że nabył tę klasę jako swą własną, by wzbudzić wiernych tymczasowo usprawiedliwionych jedynego możliwego wówczas rodzaju, młodocianych godnych. Przy czym wszyscy pozostali z tej klasy tracili swe tymczasowe usprawiedliwienie. Wypowiedzenie, przez starszych i wszystkich obecnych przy bramie, słów, werset 11, jesteśmy świadkami jest typem tego, jak ich antytypy, lud Pana w ogólności oraz dobrzy wodzowie, uznali prawdy, jakie nasz Pan przedstawił w tych trzech artykułach, oraz będące tego następstwem uznanie przez Niego młodocianych godnych i przyjęcie ich do jedności z sobą w celu rozwinięcia następnych młodocianych godnych. Dobre życzenia starszych i ludu, werset 11, dla Rut i Boaza przedstawiają dobre życzenia ogółu ludu Pana oraz dobrych wodzów 10 grup, by młodociani godni byli owocni w zdobywaniu wielu z własnej klasy oraz by nasz Pan zdobył w ten sposób bogactwa i chwałę w swej owocnej sferze boskiej prawdy na czasie. Życzenie, werset 12. By dom Boaza rozwijany przez ród był jak dom Peresa przedstawia życzenie antytypów, by młodociani godni byli klasą książęcą, jaką był ten typiczny dom. Pojęcie przez Boaza ród za żonę, werset 13, i stanie się przy jej udziale ojcem Obeda, służalczy, jest typem przyłączenia przez naszego Pana młodocianych godnych do siebie i rozwinięcia przy ich udziale wielkiej rzeszy nowych młodocianych godnych. Nie powinniśmy sądzić, że połączenie się naszego Pana z antytypiczną Rut dowodzi tego, iż jest ona Kościołem, ponieważ jako Salomon z Pieśni nad Pieśniami, która obejmuje czas wieku Ewangelii, miał on 60 królowych i 80 nałożnic jako symboliczne żony, Pieśni nad Pieśniami rozdział 6 wersety 8 i 9. Mimo to jego jedyną prawdziwą żoną jest prawdziwy Kościół, werset 9. Kobiety gratulujące Noemi i chwalące Pana za narodzenie się dziecka oraz za dostarczenie zacnego krewnego przedstawiają wszystkie wartościowe grupy ludu Bożego dobrze życzące zainteresowanym utracjuszom koron i chwalące Boga za odpowiednie korzyści, a naszego Pana jako zacnego antytypicznego krewnego, który z tego powodu miał otrzymać uznanie w duchowym Izraelu za swoją rolę w tej transakcji. Ich zapowiedź, że dziecko to, werset 15, będzie pomocą i ostoją Noemi, i to do starości, z powodu jej pokrewieństwa z Rut, lepszą dla niej od jakichkolwiek dzieci, jakie Noemi mogła urodzić. Przedstawia lud Pana ogłaszający później pozyskanych młodocianych godnych jako pomoc i ostoję dla dobrych utracjuszy koron, i to do samego końca, a to z powodu związku młodocianych godnych z tymi utracjuszami koron, przy czym klasa Rut jest lepsza dla tych utracjuszy koron od wszelkich klas, jakie mogli oni rozwinąć. Położenie przez Noemi dziecka na jej łonie i piastowanie go, werset 16, jest typem miłości i służby tych utracjuszy koron wobec tych nowych młodocianych godnych. Ogłoszenie przez kobiety dziecka jako potomka dobrych utracjuszy koron i nazwanie go Obedem, służalczy, jest typem wszystkich grup ludu Pana przedstawiających myśl, że nowi młodociani godni są potomkami dobrych utracjuszy koron i że klasa ta będzie klasą sług, antytypicznymi lewitami, nie kapłanami. Wszystkie fakty tego akapitu wypełniły się w latach 1920 i 1921. Następująca genealogia, wersety od 17 do 22, nie jest częścią tej historii, choć z nią związana, i dlatego pomijamy ją bez dalszych komentarzy. Nasze krótkie powyższe wyjaśnienia są prawdziwym, harmonijnym, logicznym i naturalnym zastosowaniem historii z Księgi Rut wobec odnośnych faktów. Jako prawda na ten temat, stoją one w wyraźnym kontraście do nieprawdziwego, nieharmonijnego, nielogicznego i naciąganego zastosowania tej historii do ruchu JFR, dokonanego przez niego w roku 1932. Moglibyśmy tutaj zauważyć, że podane wyżej wyjaśnienie zostało zrozumiane przez nas dopiero wiele lat po całkowitym wypełnieniu się antytypu. W czasie pisania przez nas artykułów, za pośrednictwem których antytypiczny Boaz wygłaszał antytypy mów Boaza z rozdziałów 3 i 4. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z używania nas oraz teraźniejszej prawdy przez Pana, tak jak nasz pastor nie był świadomy antytypicznych działań, do wykonania których był używany. Otrzymaliśmy kilka listów proszących o zharmonizowanie naszego zrozumienia ród jako typu młodocianych godnych z komentarzem w podręczniku brehańskim na temat ród rozdział 4 werset 1. Odpowiadając stwierdzamy, że wspomniany komentarz jest własnym dodatkiem C.J. Woodworfa, przed którym ostrzegaliśmy braci w teraźniejszej prawdzie. Idąc do parauzyjnego tomu 5, na stronę 153, nie znajdujemy tam odniesienia do naszego Pana jako zięcia Noemi, typu, czyżby, Ewy, aby wykupić ród, typ Kościoła, oraz jej pole, typ świata, jak ujmuje to ten komentarz. Nigdzie w pismach naszego pastora nie byliśmy w stanie odnaleźć takiej myśli, która każdego myślącego człowieka uderza jako bardzo niepodobna do trzeźwych poglądów naszego pastora. Nasz Pan nie mógłby być symbolicznym zięciem Noemi, jak sugeruje ten komentarz, nawet gdyby Rut reprezentowała Kościół, ponieważ Rut nie była córką Noemi, lecz jej synową. Noemi nie była też typem Ewy jako rzekomej typicznej teściowej Chrystusa, ponieważ Ewa nie była typiczną teściową Jezusa, tak naprawdę była matką Jezusa w takim samym znaczeniu, w jakim Adam był jego ojcem, co zawiera się w wyrażeniu Syn Człowieczy, jeśli chodzi o Ewę. Z tego punktu widzenia Jezus mógłby nazwać siebie synem niewiasty. 1 Mojżeszowa rozdział 3 werset 15. Noemi nie była więc typem Ewy. Komentarz, o którym mowa, wytwór C.J. Woodworfa, nie naszego pastora, w zakresie, w jakim poddaliśmy go krytycznej ocenie, jest dobrym przykładem dziwactw C.J. Woodworfa, nieprowadzonych myślą naszego pastora. W parauzyjnym tomie 5, na stronie 153 fragment z Rut rozdziału 4 wersetów od 1 do 10 użyty jest do wykazania prowadzonego w tysiącleciu przez Jezusa dzieła restytucji, co nie przeczy naszemu zrozumieniu, że Rut jest typem młodocianych godnych. Będą oni bowiem częścią nabytej własności wyzwolonej w tysiącleciu, chociaż wątpimy, by cytując ten fragment, nasz pastor miał na myśli młodocianych godnych. Wydaje się on bowiem cytować go tutaj jako dowód wyzwolenia świata przez Jezusa poprzez symboliczne małżeństwo z klasą restytucyjną, to jest zjednoczenie się z wiernymi restytucjonistami, Izajasza rozdział 62 wersety 4 i 5. Izajasza rozdział 62 wersety 4 i 5 dowodzi, że Kościół również jest częścią męża tego symbolicznego małżeństwa. Istnieją bardzo mocne powody zaprzeczające, że Rut jest typem Kościoła. Rut nie pasuje na typ Kościoła z powodu następujących 7 przekonujących argumentów. Przede wszystkim, Kościół nie jest cudzoziemcem w symbolicznym Kanaanie. Kościół jest pokazany przez tych urodzonych w ziemi, spłodzonych z ducha. Ponadto, Kościół nie zbierał pokłosia, co jest wyłącznym zadaniem wielkiej kompanii, biednych, oraz młodocianych godnych, cudzoziemców. Kościół został w pełni wykupiony, zanim rozpoczął się ostatni etap zbierania pokłosia, lata 1914-1916. Kościół był dziewicą, która nigdy nie była zamężna. Kościół nie może wyjść za mąż za Jezusa według zasady lewiratu, ponieważ ten, któremu jest on poślubiony, Jezus, nie może umrzeć. Nikt nigdy nie miał prawa poślubienia Kościoła, zanim prawo takie uzyskał Jezus. Wybór Rut. Nie proś mnie, Orpie, jeśli chce, odejść daj, gdy Moab jeszcze dla niej wartość ma. Ja nie wiem, czym ojczysty kraj, dróg tu nie kocham ani znam. A ręka, która dziś mnie wiedzie, niech wciąż prowadzi, z tobą naprzedzie. Nie proś mnie, nieważne w jakim stanie droga wybrana nam przez ciebie, gdziekolwiek będzie twe mieszkanie, zamieszkam chętnie jak u siebie. Dla ciebie zrzeknę się wszystkiego, lud twój za swój uznam i Boga za swojego. Nie proś mnie, gdy życie ujdzie i w śmierci, matko, będziesz w stanie, w dolinie cienia będę, dokąd pójdziesz, gdzie grób twój z ziemi, spocznę na nim. Twój Bóg i ty, me gwiazdy na niebie, nawet śmierć sroga nie rozdzieli nas od siebie. Córko Moabu, wzorze szlachetności. Dalej, przed siebie, do ziemi obiecanej. Tam świeci słońce sprawiedliwości, tam mieszka dla Boga lud wybrany. Mleko i miód tam będziesz piła, i w Bogu Jehowie będzie twoja siła. Obcym ci teraz zbędzie płacz wdowy, czas na żałoby pożegnanie, radości powód pojawi się nowy, łoża ślubnego nowe przyodzianie. Licznym potomstwem będziesz obdarzona i wielcy królowie wyjdą z twego łona. Zacniejsze jeszcze obietnic nasienie twoją poczuje w żyłach życia krew, krwią swą dla grzesznych kupi wybawienie, szatana piętą zetrze, jak głosi pieśń. Zaszczyt odpocznie na twoim imieniu, udział twój pojmą w błogosławieniu.